Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? Cierpliwość Boga wobec Izraela na pustyni. Księga Rodzaju kończy się przeprowadzką rodziny Jakuba z ziemi Kanaan do Egiptu, gdzie syn Jakuba Józef mógł jej zapewnić bezpieczeństwo i dobre warunki życia. Pozostałe cztery księgi pięcioksięgu opowiadają o powrocie Izraelitów z Egiptu do ziemi Kanaan, zwanej ziemią obiecaną, ponieważ Bóg obiecał już Abrahamowi, że da tę ziemię jego potomkom. Lud Izraela przebywał w Egipcie 430 lat. Bardzo się tam rozmnożył. Z 70 osób, które przybyły do Egiptu, 75 według Septuaginty, wyszli z Egiptu w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, nie licząc dzieci i zapewne kobiet. Nam wydaje się, że liczba ta jest nieprawdopodobna, bo nie możemy sobie wyobrazić, żeby taka liczba w ciągu jednej nocy mogła na przykład przejść przez bramy miasta. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że 1000 dla starożytnego pisarza oznacza nie dokładną liczbę 1000, ale jakąś grupę ludzi. W każdym razie liczba Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu była znaczna. Dlaczego wyszli z Egiptu? Według Księgi Wyjścia w Egipcie uciskano ich i traktowano jak niewolników. Narzekali więc i narzekania ich Bóg wysłuchał, dlatego wyprowadził ich z Egiptu, z domu niewoli. W świetle Księgi Rodzaju natomiast Bóg urzeczywistnia swój plan, którego Izraelici nie są w pełni świadomi. Przez Abrahama i jego rodzinę Bóg zakłada nowy lud, który ma spełniać ważne zadanie wobec wszystkich ludów i narodów. Przez niego będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Cztery księgi pięcioksięgu, czyli żydowskiej Tory od Księgi Wyjścia do powtórzonego prawa, opowiadają o formacji, jaką Bóg prowadził wobec tego ludu podczas wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej. Izraelici zgodzili się na to, by Mojżesz i Aaron, jego brat, wyprowadzili ich z Egiptu. Wydaje się nawet, że w noc paschalną, kiedy nagle poumierali pierworodni mężczyźni w egipskich rodzinach, Izraelici chętnie opuszczali Egipt, cieszą się, iż są pod opieką swego potężnego Boga. Na pewno nie wszyscy byli świadomi, dokąd się udają. Byli pewni, że mają gdzieś oddać cześć Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mojżesz natomiast był świadomy tego, że Bóg prowadzi swój lud do ziemi, którą obiecał dać potomkom Abrahama. Choć Izraelici są świadomi, że Bóg troszczy się o nich w sposób wyjątkowy, to jednak ogarnia ich niepokój, gdy spotka ich jakaś przykra niespodzianka na pustyni. Niepokój ten prowadzi do szemrania, do otwartego albo utajonego narzekania, a nawet do formowania wyrzutów, że Mojżesz ich oszukał i prowadzi ich na zniszczenie. Pierwsze szemranie i wyrzut pod adresem Mojżesza, a tym samym w stosunku do Boga, który ich prowadzi i opiekuje się nimi, wypowiedzieli zaraz na początku wędrówki, gdy zobaczyli Egipcjan, którzy ich doganiali na pustyni. Skąd nie było gdzie uciekać, bo prostą drogę przed nimi zajmowało morze. Gdy zobaczyli Egipcjan, zaczęli wołać do Pana, ale księga mówi tylko, z jakim wyrzutem zwracali się do Mojżesza. Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom, lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Wyraźnie opowiadali się więc za niewolą. Będąc w niewoli, wiedzieli, co ich może spotkać, a tu nie wiedzą, czym się skończy spotkanie z Egipcjanami. Mojżesz wie, że to spotkanie skończy się ratunkiem wszystkich. A Bóg uratował ich w sposób niezwykły. Przeszli suchymi nogami przez morze, a Egipcjan, którzy poszli za nimi, pochłonęło morze. Po przejściu przez morze szli przez pustynię kolejne 3 dni, nie znajdując wody. Wreszcie w miejscu zwanym Mara znaleźli wodę, ale nie nadawała się do picia, bo była gorzka. Oczywiście zwrócili się znów do Mojżesza z wyrzutem. Cóż będziemy pili? A Mojżesz znów zwrócił się z tym do Pana Boga i Pan wskazał jakieś drewno, które wrzucone do wody sprawiało, że już nadawała się do picia. Wkrótce trafili na oazę, gdzie było 12 źródeł i tam się zatrzymali. Mieli wodę, ale skończyły się zapasy jedzenia i ludzie zaczęli formułować wyrzuty. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Mojżesz rozmawiał z Bogiem i zaniósł ludowi odpowiedź. Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciwko Panu. Bóg zesłał wtedy mannę i przepiórki, którymi odtąd mogli się codziennie żywić, manną rano, przepiórkami wieczorem. Na kolejnym postoju w Refidim znów nie było wody. Lud kłócił się z Mojżeszem, mówiąc: daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział im: czemu kłócicie się ze mną i czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Bóg pouczył go, jak ma wyprowadzić wodę ze skały. I Mojżesz ją wyprowadził, uderzając laską w skałę. U stóp góry Synaj, po ogłoszeniu 10 przykazań i zawarciu przymierza, gdy już przyrzekli żyć według tych przykazań, znużyli się 40-dniową nieobecnością Mojżesza, który na górze Synaj rozmawiał z Bogiem, i zażądali od Arona, by zrobił im złote wyobrażenie Boga. I ulał Aaron złotego cielca, bo chcieli mieć taki obraz Boga, którym mogliby kierować. I zanim iść w kierunku, w którym chcieli, a nie musieli poddawać się bezpośredniemu kierownictwu Boga, który w postaci słupa dymu lub słupa ognia szedł przed nimi, wskazując im drogę. Trudno im było znieść to, że nie wiedzą, w którą stronę Bóg ich poprowadzi. A Bóg prowadził ich ku wolności. Mieli wejść do ziemi obiecanej, gdzie mieli się zorganizować w lud doskonały. Oni jednak najchętniej wróciliby do niewoli egipskiej, gdzie mieli zapewnione pożywienie. Już nie wydawało im się ciężarem to, że stał nad nimi Egipcjanin z batem, bo wiedzieli, że jeśli wykonają swoją normę pracy, dostaną garnek jedzenia. Bóg tak był nimi zawiedziony, że zapragnął ich zniszczyć. Ale to już chyba nie był pomysł Boga, tylko przekaz Mojżesza, który tak sobie wyobrażał, że Bóg musiał być do tego stopnia zawiedziony, iż gotów był ich zniszczyć, a z niego, z Mojżesza, wyprowadzić nowy lud, jak kiedyś z Abrahama. Bóg chciał zacząć wszystko od nowa. Mojżesz jednak wstawił się za ludem i uprosił go, aby mu przebaczył. I Bóg ludowi przebaczył. Troszczył się o nich dalej i nadal traktował ich jako jego lud umiłowany. Blisko rok Izraelici przebywali pod górą Synaj. Gdy potem wyruszyli na północ w kierunku Kanaanu, zaraz na jednym z pierwszych postojów lud zaczął szemrać przeciw Panu, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał, Pan zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana, czyli piorun. i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, on stawił się do Pana i wygasł ogień. Oni jednak zaczęli płakać, mówiąc: któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Nawet Mojżesz stracił cierpliwość i zaczął Bogu czynić wyrzuty. Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi, a przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: daj nam mięsa do jedzenia. W odpowiedzi Bóg znowu dał im przepiórki. Wreszcie zbliżyli się do granic Kanaanu. Z Kadesz Mojżesz wysłał wywiadowców, aby zbadali kraj, do którego Izrael miał wejść. W swojej relacji chwalili kraj, ale też bardzo wystraszyli Izraelitów. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, mówili. A oto jego owoce, tu pokazali ogromne kiście winogron. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Po tym oświadczeniu zrodził się kolejny bunt. Całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos, i płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię. Chcieli nawet ukamienować Mojżesza i Aarona. Bóg znowu bardzo się na nich rozgniewał i mówił do Mojżesza: dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie, mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego ludu, innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. Mojżesz jeszcze raz wstawił się za ludem i z wielką wiarą wyraził przekonanie, że Bóg zdoła ten naród wychować. Przypomniał Bogu, jaki jest: Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzech ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia, tak jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd. I Bóg znów dał się przebłagać, bo odpowiedział: odpuszczam zgodnie z Twoim słowem. Ale zapowiedział, że za karę będą dotąd wędrować po pustyni, aż powymierają wszyscy dorośli, którzy wyszli z Egiptu, aby do ziemi obiecanej nie weszli tacy, którzy mogliby tam jeszcze zatęsknić za Egiptem. Gdy zawrócili ku Morzu Czerwonemu, pewna grupa po drodze jeszcze raz zbuntowała się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi jako sprawcom wyjścia z Egiptu, ale Bóg sam już wytracił ich i ich zwolenników. Księga Licz przed przybyciem pod Kadesz odnotowuje jeszcze jeden bunt z powodu braku wody. Gdy znów ludzie szemrali przeciw Mojżeszowi i jego bratu: lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi, przed Panem, Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadziliście na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i tym razem wyprowadził wodę ze skały, ale uczynił to w taki sposób, jakby sam stracił wiarę w skuteczność Bożej pomocy. Za ten błąd Mojżesz nie wejdzie do ziemi obiecanej, Aaron zaś umrze nieco wcześniej. Gdy już zbliżali się do ziemi obiecanej, jeszcze raz się zbuntowali. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Wtedy Bóg pokarał ich wężami o jadzie palącym, a od ukąszeń wężów ratował ich Mojżesz za radą Boga obrazem węża powieszonego na wysokim palu, zapowiadającego wszystkie krucyfiksy z obrazem ukrzyżowanego Pana Jezusa. Pomimo tych wszystkich buntów Bóg z niezwykłą cierpliwością i miłością prowadził swój lud przez pustynię i równocześnie wychowywał go. Jak pięknie mówi o tym w końcowa pieśń Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa. Pan na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu wśród dzikiego wycia, opiekował się nimi, pouszał, strzegł jak źrenicy oka, jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi. Tak Pan sam go prowadził, na wyżyny świata go wyprowadził.